Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy oczywiście na audycję sportową przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Mamy takie szczęście, że trafiliśmy z audycją na środek turnieju Ro-R, który odbywa się na skoczach w Norwegii. Akurat trwa ostatnia sesja treningowa przed dzisiejszym konkursem indywidualnym w Lillehammer. Ten konkurs formalnie rozpocznie się o godzinie 17, ale już jesteśmy za skokami treningowymi czterech Polaków, no teraz już pięciu. Bardzo dobrze spisali się Stefan Hula i Piotr Żyła, którzy osiągnęli odległości aż 139 metrów, skacząc z trzeciej belki. Teraz z drugiej belki Dawid Kubacki osiągnął 130,5 metra, no i prowadzi w tej serii treningowej, ale też trzeba zwrócić uwagę, jakie tu warunki wieczne panują. Wygląda na to, że jak tak będzie w konkursie, to będziemy mieć niesamowity konkurs.
Zdecydowanie tak. No, wiatr, można powiedzieć, huraganowy pod narty, ale równy dla wszystkich skoczków, bo widzimy, że wszyscy mają bardzo dużo odjętych punktów. Oczywiście postawa Polaków na treningach w tej serii próbnej również cieszy, no i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie konkursu.
Ale może zacznijmy od początku. Jak Państwo doskonale wiedzą, turniej Ro-R to jest taka formuła wprowadzona w ubiegłym sezonie. Jest to turniej, na którym mamy dwa konkursy drużynowe, mamy konkursy indywidualne, a nawet loty narciarskie. No i to wszystko odbywa się na przestrzeni troszkę ponad tygodnia. Zaczyna się od Oslo, tam jest konkurs drużynowy, później konkurs indywidualny, to już za nami. W tygodniu mamy dwa konkursy indywidualne, między innymi w Lillehammer, i wszystko kończy się w Vikersund, na tej olbrzymiej skoczni mamuciej oczywiście. Tam jeden konkurs drużynowy, jeden konkurs indywidualny. Ale żeby wygrać ten konkurs, trzeba równie dobrze skakać w kwalifikacjach, bo również punkty zdobyte właśnie podczas tych serii kwalifikacyjnej liczą się do ostatecznego dorobku skoczków. No czyli można powiedzieć, że to jest taki turniej jeszcze bardziej wymagający od turnieju czterech skoczków.
Tak, ponieważ tam ocenianych będzie łącznie aż 16 skoków, licząc konkursy zarówno z kwalifikacji, jak i ze skoków drużynowych, jak i zawodów indywidualnych, więc troszeczkę nam się tego nazbiera. No i jeżeli patrząc na całokształt tej rywalizacji w tym roku, na razie mamy powody do zadowolenia, bo zdecydowanym liderem tej klasyfikacji jest Kamil Stok, który w ostatnich dniach, no można powiedzieć, skacze jak natchniony. Jeżeli już przegrywa, to tylko i wyłącznie z warunkami atmosferycznymi.
Tak, przegrywa albo z warunkami, tylko z warunkami, albo z takim jednym panem, który tam wypuszcza skoczków na belkę. Tak było ostatnio podczas konkursu w Oslo, ale o tym za chwilę. Może zacznijmy od początku. Oczywiście Stok wygrał pierwsze kwalifikacje do konkursu w Oslo, no a w sobotę mieliśmy konkurs drużynowy, no i na tym konkursie drużynowym zgodnie z przewidywaniami wygrali bezproblemowo Norwegowie. Oni już tam od drugiej serii sobie skakali w swojej lidze, wszyscy ponad 130 metrów, a my toczyliśmy w pierwszej serii zacięty pojedynek z Austriakami i z Niemcami. W drugiej już skakaliśmy spokojnie po to drugie miejsce, a sensacyjnie to tak dziwnie brzmi, ale jednak trzecie miejsce zajęli Austriacy, którzy ostatecznie wyprzedzili Niemców.
No tak, i to jest duża niespodzianka, bo Niemcy to przecież medaliści olimpijscy z Pjongczang. Z kolei Polacy no skakali, wydaje mi się, że na miarę swoich możliwości, bo żadna z tych prób nie była jakoś mocno zepsuta. No oczywiście liderem był Kamil Stok, który tutaj zdecydowanie pokazuje, że jest w świetnej formie, i starczyło to na kolejne podium w tym sezonie. Tym razem było to drugie miejsce.
Kamil Stok, jeżeli to by był konkurs indywidualny, to by go wygrał. No i potem mieliśmy w niedzielę konkurs indywidualny na skoczni oczywiście w Oslo. Tutaj po pierwszej serii wszystko wyglądało pięknie i wspaniale, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, bo on skoczył aż 138 metrów. Drugi Kraft zanotował odległość 129,5 metrów. Niestety Kamil, chociaż uzyskał aż taką odległość, no to nie zyskał uznania w oczach sędziów. Tu też można mieć wątpliwości, czy należały się te siedemnastki za ten skok. No, on był nie za ładnie wylądowany, ale różne już widzieliśmy przypadki oceniania tak dalekich skoków. No i tu pytanie, czy wszyscy są oceniani tak samo. No i to trochę wyszło w drugiej serii. Tam Kamil został puszczony, jak się nie mylę, to chyba w najgorszych warunkach ze wszystkich skoczków.
Oprócz Dawida Kupackiego, taka ciekawostka. No tak się złożyło, że akurat tych dwóch Polaków no, miało tych punktów odjętych najmniej.
Ale no Kamil, jak też widzieliśmy, wszyscy, którzy się skokami interesują, wyszedł dobrze. Wszystko wydawało się, że w tym skoku jest najbardziej, jak najbardziej poprawne, ale nagle, tak jak sam nasz mistrz powiedział, ściągnęło go po prostu z tej skoczni. Uzyskał tylko 119 metrów. No i to przy tych minimalnych różnicach wystarczyło tylko do szóstego miejsca. Wygrał niespodziewanie dla samego siebie Norweg, Daniel Andre Tande, drugi Stefan Kraft, trzeci kolejny z Austriaków Michael Heibeck, na czwartym miejscu Johansson i na piątym kolejny z Norwegu Forfang. Tak jak mówiłeś, no, konkurs nieudany dla naszych skoczków. Może Piotrek Żyła ucieszył się z tego 19 miejsca, 22 był Jakub Wolny, 26 Dawid Kubacki. Do drugiej serii nie dostał się w ogóle Stefan Hula, on zajął 42 miejsce.
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną Pucharu Świata, no to tutaj warto podkreślić, że mimo tego szóstego miejsca, można powiedzieć dopiero Kamila Stocha, i tak uplasował się on wyżej niż Richard Freitag i Andreas Wellinger, czyli zawodnicy, którzy gonią go w tej generalce, albo inaczej, próbują go dogonić. No i w tej chwili wygląda to tak, że Stoch jest liderem z dorobkiem 1003 punktów.
Jako pierwszy w tym sezonie.
Tak jest. Na drugim miejscu jest Richard Freitag, 868 punktów. No i tu niespodzianka. Na trzecie miejsce wdrapał się zwycięzca z Oslo, czyli Daniel Andre Tande, który ma 823 punkty.
Awansował też Dawid Kubacki, który jest ex aequo z jednym z braci z Kobayashi, Junshiro. Na dziewiątym miejscu mają po 470 punktów. Jakby nie te złe warunki, to Kubacki mógłby po tym konkursie awansować nawet na ósme miejsce. No niestety, ale co się odwlecze, miejmy nadzieję, że teraz w tym konkursie będzie już lepiej. Wczoraj mogliśmy obserwować, jak Kamil, jak Dawid zareagują na ten troszkę nie ze swojej winy nieudany konkurs, drugą serię w Oslo, w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer. No i zareagowali najlepiej jak mogli. Dawid Kubacki, który wczoraj obchodził swoje urodziny, zajął drugie miejsce po skoku na odległość 131,5 metra. Przegrał tylko z tym, z którym wszyscy w normalnych warunkach teraz przegrywają, czyli z Kamilem Stochem. Przegrał, to jest mało powiedziane, bo Kamil Stoch skoczył aż 139,5 metra. W Lillehammer nikt jeszcze w tym sezonie tyle nie skakał.
No ale też widzimy, jaka jest różnica. Jeżeli są równe warunki na skoczni, wszyscy mają porównywalne warunki wieczne. Kto tutaj jest zdecydowanie w najwyższej formie? No 8 metrów różnicy między pierwszym skoczkiem a drugim, to na takiej skoczni jest przepaść.
Teraz jeszcze mamy po tych wczorajszych kwalifikacjach klasyfikację w Row R. Tutaj bezsprzeczna przewaga Kamila Stocha. On ma 835 punktów. Drugi jest Robert Johansson. On ma tych punktów 811, czyli można powiedzieć, że Stoch już sobie tą przewagę buduje. Awansował Kubacki na siódme miejsce, na 21 jest Hula, na 32 Żyła, 34 jest Wolny, 35 jest Kot, a za nami właśnie zakończyła się seria treningowa przed tym dzisiejszym konkursem, który przypomnę już za 20 minut. No i jak Państwo
wygląda, mogą się, to bardzo dobrze.
Jak Państwo mogą się domyśleć, wygrał oczywiście Kamil Stoch. Skacząc z drugiej belki osiągnął 132 metry, wyprzedził Forfanga, na trzecim miejscu Kubacki, na czwartym Żyła, na siódmym Hula.
No wygląda to bardzo dobrze, więc zachęcamy oczywiście do śledzenia konkursu, który już lada moment powinien się rozpocząć.
A my o skokach powiemy jeszcze na pewno za tydzień, tam już będziemy wiedzieć, jak ostatecznie zakończy się ta rywalizacja w Row R. No i jaka będzie sytuacja też w tabeli Pucharu Świata. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną. We'll be right back.
się. Pomyślałem, no też tak mogę mieć. Jak wygram TV show, zaśpiewam zwrotki dwie. Pokażę jaki to i światło kocha mnie. Tak chcę być jednym z nich, tak przez chwilę i na scenie stać. Nie zostanę dziś w tyle, wezmę co moje. Zamiast na plaży tej udawać wąkę, darmowy łyk ten szmal, jak śpiewam na tle. Bo chcę być jednym z nich, tak przez chwilę i na scenie stać. Nie zostanę dziś w tyle, będę kasę brać i pod ścianką stać, w serialach grać. Kiedy przyjdzie czas, muza ze snu, w portfelu full i chętnych lasek.
I 27 marca towarzysko nasza reprezentacja piłkarska zagra z Nigerią i z Koreą Południową. Mamy już powołania, ale tylko graczy zagranicznych na te dwa spotkania. No i jest kilka niespodzianek.
No sypnęło niespodziankami, a nawet powiedziałbym, że dwa powołania wręcz sensacyjne.
Pewnie chodzi ci o jednego bramkarza, bo
tak, między innymi
został powołany Bartosz Białkowski. No to jest, można powiedzieć, trochę odkurzone nazwisko, ale chyba bardziej wytrawni kibice kojarzą go jeszcze z młodzieżów.
Tak, i z Mistrzostw Świata w 2007 roku do lat 20 w Kanadzie. No i to taka ciekawostka, bo mamy teraz w kadrze tych dwóch bramkarzy, którzy wówczas byli na tym turnieju, czy Białkowski i Szczęsny, ale co ciekawe, wówczas to nie Szczęsny był jedynką, tylko właśnie Bartosz Białkowski.
Tak, a teraz wraca do tej reprezentacji, bo mamy taką sytuację, że powołany jest oczywiście Fabiański, Skorupski i Szczęsny. Może oczywiście przy Skorupskim to nie jest dobre słowo. On grzeje ławkę w Romie, no ale został powołany, ale tak brakuje tego czwartego, jak popatrzymy na Tytonia, chciałem powiedzieć występy, ale to też by było złe słowo. Także został powołany jako ten czwarty właśnie Bartosz Białkowski. Pewnie trener na Wałka chce się przyjrzeć temu zawodnikowi, no bo on w tej na zapleczu Ligi Angielskiej radzi sobie dobrze.
Tak, no i jeżeli chodzi o tą drugą niespodziankę albo sensację, no zależy jak kto to interpretuje, no to jest to powołanie dla Pawła Jaroszyńskiego. To jest zawodnik, który nominalnie gra na lewej obronie. Zawodnik aktualnie Kiewo Werona. W tym sezonie 7 występów w Serie A. No ktoś powie mało, jak na obrońcę, ale no pamiętajmy, że ten zawodnik jeszcze pół roku temu był piłkarzem Krakowi, więc ten przeskok z Ekstraklasy do Serie A jest dość spory. No i wobec, powiedzmy, dość ograniczonego wyboru na lewej obronie, trener Nawałka szuka jakichś alternatyw na tą pozycję i stąd właśnie szansa dla Pawła Jaroszyńskiego.
Tak, no wydaje się, że sam ten transfer z Krakowi Jaroszyńskiego do Kiewo był taką
duża
niespodzianką, a tutaj jeszcze przebija się do tego składu od czasu do czasu. Akurat w ostatniej kolejce nie grał. Tak, jeżeli chodzi o pozostałych obrońców, no to jest, można powiedzieć, taka twarda obrona Nawałki. Tu mamy Bereszyńskiego, Cionka, Glika, Kamińskiego, który wraca po kontuzji, chociaż po zmianie trenerów w Stuttgardzie już nie gra tak często, raczej wchodzi z ławki. Mamy Tomka Kędziorę, on znowu w Dynamie Kijów ostatnio gra coraz częściej, a nawet zdobył w ostatnich meczach jedną bramkę. No i oczywiście Łukasz Piszczek.
Jeżeli chodzi o pomocników, no to tutaj niespodzianek też nie ma, więc Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Karol Linety, Maciej Rybus oraz Piotr Zieliński.
No i napastnicy. Tutaj można się spierać, ale są oczywiście Robert Lewandowski, wraca Arek Milik, który wrócił też po kontuzji do Napoli. Jest Jakub Świerczok, jest Łukasz Teodorczyk i Dawid Kownacki. To oznacza, że Kownacki nie zagra w młodzieżówce,
tak,
a był tej młodzieżówki kapitanem.
Tak, na młodzieżówka w tym czasie będzie grać z Litwinami, no i trener Michniewicz musiał zaakceptować wybór selekcjonera.
Tak, ale w ostatnim spotkaniu młodzieżówka bez Kownackiego, który pauzował za kartki, potrafiła wygrać z Danią, czym sprawiła dużą niespodziankę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a Kownacki pewnie będzie się ogrywał z tą reprezentacją oczywiście pierwszą. Co do tych zawodników, jak wygląda ich sytuacja w klubie, no tu za ostatnie występy trzeba kilku pochwalić. Oczywiście Robert Lewandowski, który podczas tego weekendu został najskuteczniejszym zagranicznym graczem Bayernu Monachium. Zdobył 3 gole, ale największą sensacją w meczu z Hamburgiem było to, że nie trafił jednego z karnych.
Tak, no zdarzyło się to mu po raz pierwszy bodajże od 4 lat, no ale od pewnego czasu Lewandowski strzela karne, no można powiedzieć w swoim własnym stylu, bo nikt tego stylu nie naśladuje. Do tej pory był skuteczny, tym razem nie wyczuł go bramkarz, ale trafił nad bramką.
Tak, bo bramkarz już leżał.
Tak, ale potem się zrehabilitował, podszedł do drugiej jedenastki, już ją wykorzystał. No i 23 gole w tym sezonie Bundesligi, pewnie zmierza po kolejny tytuł króla strzelców.
A najlepsi w ligach zagranicznych mają 24 bramki, czyli też dobre statystyki na tym poziomie. Też trzeba pochwalić Fabiańskiego. On zagrał oczywiście kolejne 90 minut, no i można też powiedzieć, że dzięki niemu Swansea nie straciła bramki, grając w osłabieniu. Grzegorz Krychowiak z Leicester do momentu, kiedy był oczywiście na boisku, do 59 minuty grał bardzo dobrze, ale został ściągnięty właśnie w tej 59 minucie. Okazał swoje niezadowolenie trenerowi, czego oczywiście pochwalać nie można, no ale też dziwna decyzja trenera. No i później Leicester przegrało 1-4. Trudna sytuacja drużyny Grzegorza Krychowiaka. Ale mamy też przełamanie u Łukasza Teodorczyka. On ostatnio zagrał 3 spotkania, w których zdobył w lidze 6 bramek.
No właśnie, we wcześniejszych meczach tylko 4-krotnie trafił do bramki przeciwnika, więc można powiedzieć, że forma przyszła w odpowiednim momencie, akurat przed kadrą. To jest jedna z ostatnich szans, żeby zabukować sobie, jeżeli chodzi o powołania, miejsce w kadrze na Mundial w Rosji. Jeżeli Teodorczyk będzie dalej tak strzelał, myślę, że tutaj nie powinno być problemów. No bramkę też zdobył Kamil Wilczek, który akurat nie był powołany, nie jest powołany na te spotkania, ale strzelił w lidze duńskiej. To jest jego 6. bramka w lidze duńskiej, więc Wilczek też będzie próbował przez występy w klubie tutaj przypomnieć o sobie selekcjonerowi.
No i jak patrzymy na te powołania, to tak, bramkarze są, obrońcy są, napastnicy są, pomocnicy defensywni i środkowi, problem jest ze skrzydłowymi.
Tak, ale w tym tygodniu będą jeszcze powołania zawodników z ekstraklasy, więc możemy się spodziewać szerszej ławy skrzydłowych. No w ostatnich meczach już tak było. Był przecież duet skrzydłowych z Górnika. Myślę, że szansę też może dostać Przemysław Frankowski, który w Jagiellonii gra naprawdę świetny sezon.
To tyle, jeżeli chodzi o reprezentację, o naszych kadrowiczów. Zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i wracamy z Ligą Mistrzów. Tak jak mówiliśmy, jeszcze Liga Mistrzów została nam na koniec. Czterech graczy kolejnej rundy już znamy. Czterech kolejnych poznamy dzisiaj i jutro, ale zacznijmy od tego, co było tydzień temu. Liverpool-Porto na początek. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe Liverpool zdecydowanie wygrał. U siebie już nie musiał się za bardzo starać i tak też to wyglądało na boisku. Ostatecznie skończyło się 0-0.
Dużo ciekawiej było w drugim wtorkowym spotkaniu, w którym PSG podejmowało Real Madryt. No i tu liczyliśmy na... Naprawdę...
Na więcej ze strony PSG.
Tak, przede wszystkim na to. Właśnie miałem o tym mówić, bo PSG nie wyglądało w tym meczu na zespół, który byłby wystarczająco zdeterminowany do tego, żeby straty z pierwszego spotkania, w którym było 3-1 dla Realu, odrobić.
Tak, tam jeszcze wdarła się czerwona kartka, też można było jej uniknąć. No i ostatecznie PSG przegrało z Realem 1-2 również w tym drugim spotkaniu. Kolejna bramka Ronaldo, on ma niesamowite statystyki w Lidze Mistrzów. No i to Real będzie miał szansę bronić tytułu, jakby to zrobił po raz drugi. No to by było osiągnięcie ciężkie do pobicia. W środę kolejne dwa zespoły awansowały. Nie było niespodzianki, czyli niespodzianka w Manchesterze była, bo tam City w troszkę rezerwowym, przemeblowanym składzie u siebie przegrało ze szwajcarskim Basel 1-2. No ale że w pierwszym meczu na wyjeździe pewnie przyszli mistrzowie Anglii, wygrali 4-0, no to jednak oni awansowali do kolejnej rundy.
1-2, taki był również wynik innego angielskiego zespołu. Tym razem chodzi o Tottenham Hotspur, który podejmował Juventus. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu w Turynie było 2-2. No i bardzo dobrze się to zaczęło dla gospodarzy, bo w 39 minucie wyszli na prowadzenie za sprawą będącego w rewelacyjnej formie Koreańczyka Sona. No ale skończyło się bardzo źle. Najpierw wyrównanie Gonzalo Higuain, a potem Paulo Dybala zapewnił Juventusowi awans do ćwierćfinału. Można odnieść wrażenie, że Tottenham troszeczkę chyba na własne życzenie też ten mecz przegrał. Tak, bo szczególnie w drugiej połowie.
Jeżeli ktoś oglądał to spotkanie tak do 60 minuty, no to tu się zanosiło nam przynajmniej 3-0 dla Anglików. Samson mógł zdobyć jeszcze te dwie bramki. No tu też musimy powiedzieć dwa słowa o arbitrze. Oczywiście o arbitrze z Polski, który nie zachował się w niektórych sytuacjach wzorowo.
Tak, no Szymonowi Marciniakowi dostało się najpierw za mecz Ekstraklasy, teraz w Europie. Z tą różnicą, że w Lidze Mistrzów, przypomnijmy, nie ma systemu VAR, więc jeżeli sędzia już podejmie decyzję, no to, że tak powiem, nie ma odwołania. No, ale cóż, no, Szymon Marciniak musi się z tym zmierzyć i miejmy nadzieję, będzie że mocniejszy. W kolejnych meczach pójdzie mu zdecydowanie lepiej.
Dzisiaj dwa spotkania. AS Roma spróbuje odrobić straty z Ukrainy, gdzie przegrała z Szachtarem Donieck 2-1, a Manchester United spróbuje coś strzelić i nie stracić w meczu z Sevillą. Tam było 0-0 w pierwszym spotkaniu.
Manchesterowi akurat dobrze wychodzi nie tracenie bramek, gorzej ze strzelaniem, chociaż w ostatnim meczu ligowym Czerwone Diabły pokonały Liverpool, więc to jest jakaś dobra wróżba przed tym dzisiejszym spotkaniem.
Jutro bardzo ciekawie, bo dwa spotkania, ale pierwsze już o 18, drugie tradycyjnie po 20. W pierwszym Besiktas Stambuł wprawdzie zagra no już tylko o honor, bo w pierwszym meczu z Bayernem przegrał 0-5, ale to wbrew pozorom może być ciekawe spotkanie. No a drugie to już się zapowiada taki hit hitów Ligi Mistrzów, bo w pierwszym spotkaniu w Londynie Chelsea zremisowała 1-1 z Barceloną, chociaż po sytuacjach, po swoich sytuacjach powinna wygrać to spotkanie. Zobaczymy, jak odpowie Barcelona. Przypominamy, że te spotkania Barcelony z Chelsea zawsze są zacięte.
No dla Barcelony dużym atutem jest to, że zdobyła bramkę na wyjeździe, bo w Londynie, przypomnijmy, padł remis 1-1. No tam to wyglądało, że Barcelona operowała tą piłką, ale tak naprawdę tylko do 20 metra. Jedyna bramka po dość przypadkowej akcji, no ale Barcelona u siebie to jednak wydaje się tutaj zdecydowanie
tym bardziej, że Messi w końcu się przełamał w spotkaniach z Chelsea. Także na te mecze już czekamy. Przypominamy, dzisiaj za 3 minuty, za 2,5 minuty już kolejny konkurs skoków narciarskich. Oczywiście o tym powiemy za tydzień. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.